Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W piątek 10 września wita Państwa Krzysztof Bronk. Audiencja dla prezydenta Węgier i przemówienie do brazylijskich biskupów o ewangelizacji to główne papieskie aktualności, o których powiemy już za chwilę. Dziś nadamy też ostatni już odcinek cyklicznej audycji księdza Andrzeja Zwolińskiego o grzechach cudzych. Zapraszamy.
Na prywatnej audiencji w Castel Gandolfo Benedykt XVI przyjął prezydenta Węgier Pala Schmidta. Węgierski przywódca, były sportowiec i członek Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, przybył do stolicy Włoch na zaproszenie prezydenta Giorgio Napolitano na obchody 50-lecia igrzysk w Rzymie z 1960 roku. Po wizycie u papieża prezydent Schmidt spotkał się także z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz szefem watykańskiej dyplomacji arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Rozmawiano na temat sytuacji Węgier, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu Kościoła na rzecz dobra wspólnego, szczególnie w zakresie życia rodzinnego i społecznego. Podjęto także tematykę międzynarodową, w tym kwestię węgierskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej w pierwszej połowie przyszłego roku.
Trwająca w Brazylii od ponad 5 wieków działalność ewangelizacyjna Kościoła jest nadal istotna dla tworzenia tożsamości narodu, w którego skład wchodzą ludzie pochodzący z różnych regionów i kultur. Przypomniał o tym Benedykt XVI, spotykając przybyłych z wizytą ad limina biskupów z 3 regionu północno-wschodniego episkopatu tego kraju. Papież zwrócił uwagę, że choć wartości wiary katolickiej ukształtowały brazylijskiego ducha, dziś w tamtejszym społeczeństwie zauważa się wpływ nowych elementów. Wielu katolików opuszcza Kościół, podczas gdy następuje raptowna ekspansja protestanckich wspólnot ewangelikalnych i pentekostalnych.
W pewnym sensie przyczyny powodzenia tych grup są sygnałem powszechnego w waszym ludzie głodu Boga. Wskazują ponadto, że ewangelizacja na płaszczyźnie osobistej była nieraz powierzchowna. Istotnie, ochrzczeni bez wystarczającej ewangelizacji łatwo ulegają wpływom. Ich wiara jest słaba i często oparta na naiwnej dewocji, choć zachowują wrodzoną religijność. Wynika stąd z jednej strony wyraźna konieczność, by Kościół katolicki w Brazylii podejmował nową ewangelizację, nie szczędząc wysiłków, by dotrzeć do katolików, którzy się oddalili, jak i do ludzi, którzy niewiele czy wprost nic nie wiedzą o ewangelicznym orędziu. Trzeba ich prowadzić do osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem, który żyje i działa w swym Kościele. Z drugiej strony, z rozwojem nowych grup, które uważają, że zdążają za Chrystusem, choć dzielą się na różne wspólnoty i wyznania, coraz pilniejsze staje się zaangażowanie pasterzy Kościoła katolickiego w nawiązywanie z nimi kontaktu przez zdrowy dialog ekumeniczny w prawdzie.
Papież zwrócił uwagę, że brak jedności to skandal podważający wiarygodność chrześcijańskiego przesłania w społeczeństwie, a głoszenie go jest dziś szczególnie konieczne wobec wzrastających wpływów relatywizmu intelektualnego i moralnego w życiu ludzi. Benedykt XVI przestrzegł przed fałszywym rozumieniem ekumenizmu prowadzącym do indyferentyzmu doktrynalnego. Zrównuje on między sobą bezkrytycznie wszelkie opinie w swoistym relatywizmie eklezjologicznym.
Wyzwaniem jest też stałe mnożenie się nowych grup chrześcijańskich, z których część uprawia agresywny prozelityzm. Dlatego ekumenizm wymaga dobrej formacji historycznej i doktrynalnej, która pomoże zrozumieć specyfikę poszczególnych wspólnot, rozpoznając to, co dzieli i to, co ułatwia budowanie jedności. Polem współpracy winna być obrona podstawowych wartości moralnych zagrożonych przez relatywizm i kulturę konsumpcyjną. Ojciec Święty zachęcił biskupów brazylijskich do kontynuowania ekumenicznych wysiłków. Jako ich przykład wspomniał dialog ze wspólnotami należącymi do Krajowej Rady Kościołów Chrześcijańskich i takie inicjatywy jak Ekumeniczna Kampania Braterstwa. Podkreślił, że dialog między chrześcijanami jest nakazem obecnych czasów i nieodwracalną opcją Kościoła. jak uczy Sobór Watykański II, dla wszelkich wysiłków na rzecz jedności chrześcijan istotne są modlitwa, nawrócenie serca i świętość życia.
Benedykt XVI zaapelował o łaskę dla skazanego na śmierć 53-letniego Gregory Wilsona. Papieski list do gubernatora stanu Kentucky wystosował nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych, arcybiskup Pietro Sambi. Skazany od 22 lat oczekuje na wykonanie wyroku śmierci za czyny popełnione w połowie lat 80. Skazano go wtedy za porwanie, gwałt i morderstwo. W więzieniu Wilson nawrócił się i stał się przykładnym katolikiem. List w jego obronie podpisało 400 tysięcy katolickich przeciwników kary śmierci. To już trzeci papieski list w tym roku apelujący o powstrzymanie wykonania wyroków śmierci w Stanach Zjednoczonych. Gubernator stanu Kentucky wyznaczył egzekucję Wilsona na 16 września. W tym stanie stosuje się śmiertelny zastrzyk. Zakończono też wszelkie wieloletnie procedury odwoławcze i o wykonaniu wyroku decyduje już sam gubernator.
Tłumy turystów zwiedzające Kaplicę Sykstyńską poważnie zagrażają freską Michała Anioła. Do takich wniosków doszli konserwatorzy, którzy w ostatnich dniach, a dokładniej nocami, odkurzali arcydzieło florenckiego artysty. Obecnie przez Kaplicę Sykstyńską przewija się codziennie około 20 tysięcy zwiedzających. Jest to tym samym nie tylko najsłynniejsza, ale i najbardziej uczęszczana kaplica na świecie, stwierdził dyrektor Muzeów Watykańskich. Antonio Paolucci poinformował o zakończonym niedawno czyszczeniu fresków. Zajmowało się tym 80 konserwatorów, którzy pracowali wyłącznie w nocy, aby nie pozbawiać turystów możliwości zwiedzania kaplicy.
Zebraliśmy niewyobrażalne ilości kurzu, poinformował watykański muzealnik. W jego przekonaniu przed Watykanem staje dziś wielkie wyzwanie, niełatwiejsze od tego, kiedy w połowie lat 80. ubiegłego stulecia zdecydował się on na kontrowersyjną renowację fresków i ożywienie ich barw. Musimy zrobić wszystko, by arcydzieło Michała Anioła przetrwało dla potomnych pomimo negatywnych skutków turystycznej konsumpcji, zaapelował dyrektor Muzeów Watykańskich. Zapewnił jednocześnie, że nie ma mowy o ograniczeniu liczby zwiedzających.
Rozważania o grzechach cudzych. Przed mikrofonem ksiądz Andrzej Zwoliński.
W cyklu rozważań o grzechach cudzych pojawia się także konieczność rozważenia uniewinniania grzechu cudzego. Jest to ostatni z grzechów wymieniony w katalogu grzechów cudzych. W katechizmie ilustracją biblijną dla niego jest los króla Izraela Achaba, siódmego z kolei króla izraelskiego. Był pod silnym wpływem Izabel, którą poślubił, była to córka króla Sydończyków. To przez nią zaczął on służyć Baalowi. Zniósł ołtarz Baalowi w świątyni Baala, którą zbudował w Samarii. Odnotowuje pierwsza księga królewska. Doprowadził do konfliktu z prorokiem Eliaszem. Oglądał na górze Karmel współzawodnictwo Eliasza z prorokami Baala. Ponadto żona królewska Izabel miała na niego zgubny wpływ także w sytuacji, kiedy podstępem, oskarżając fałszywie Nabota, który miał winnicę obok pałacu Achaba, i doprowadziła do ukamienowania owego Nabota. Współobywatele zgodnie z intencją żony królewskiej oskarżyli Nabota i ukamienowali go. Winnicę Nabota przejął Achab. Dokonał mordu, a na to zagrabił winnicę. Eliasz rozgłosił to kłamstwo królewskiej pary całemu ludowi. Król zginął w bitwie pod Ramot w Gileadzie. Bóg bowiem sprzeciwia się przewrotnemu tłumaczeniu zła, zamienianiu znaczeń moralnych czynów ludzkich, okłamywaniu sumienia, a na tym polega uniewinnianie grzechu cudzego. Nazywanie sprawiedliwym tego, co nie jest sprawiedliwe. Nazywaniem prawym tego, co jest nieprawe. Prorok Izajasz uczył: biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemności na światło, a światło na ciemności, którzy przemieniają gorycz na słodycz, a słodycz na gorycz. Biada tym, którzy się uważają za mądrych i są sprytnymi we własnym mniemaniu. Wołaniem tym prorok sprzeciwia się zamazywaniu oceny moralnej zła, uniewinniania grzechu, a może się to dokonywać na bardzo różne sposoby. Jednym z tych sposobów jest manipulowanie słowem. Słowo, które służy do komunikowania się, znalezienia wspólnych rozwiązań, może być źródłem powstawania różnych sprzeczności. Granice fałszu i prawdy słowo może zamazywać. Zenon z Elei, który był ojcem dialektyki, jak zaświadcza Arystoteles, w swoich dyskursach chciał doprowadzać do zwycięstwa nad tym, który z nim dyskutował, zamieniał dobro na zło, udowadniał, że dobro jest złem, a zło dobrem. Przeciw tej grze słownej występował sam Arystoteles, zwłaszcza w dowodach sofistycznych. Twierdził, że to jest mądrość pozorna, a nie rzeczywista. A cóż to za pożytek, by pustym słowem, niewiele znaczącym, sprytnie podawanym, fałszować wartość dobra, fałszować i zamieniać znaczenie zła. Każde kłamstwo dotyczące oceny moralnej jest rodzajem pseudoreligii, bowiem według przekazu biblijnego to Bóg jest stróżem dobra. Jako prawodawca, autor prawa naturalnego, ktoś, kto wchodzi w jego rolę, ktoś, kto próbuje zamieniać znaczenia owego prawa naturalnego, wchodzi w rolę Boga, czyni więc pseudoreligię, odwołuje się często do sfery sakrum, buduje rodzaj pseudoreligijnej doktryny. Stąd w historii, aby dokonywać w dowolny sposób zmiany znaczeń, władcy obwoływali się bogami, kazali sobie oddawać cześć boską. W ten sposób zaczynało się budowanie fałszywej moralności. Każda moralność posługuje się oceną działań. Ta ocena tworzy dobro. Jest ona wtedy najbardziej skuteczna, gdy jest konsekwentna, wierna tej podstawie, którą Bóg objawił. Oceny moralne są wyrazem przekonań człowieka. Wynikają z przyjęcia czegoś, co jest zgodne z prawdą. Owo usprawiedliwianie dobra pomnaża postawę dobrą w człowieku. Natomiast usprawiedliwienie zła burzy podstawy prawdy moralnej w człowieku. Może się okazać, że nauka staje się źródłem niesprawiedliwości, bowiem ona ma służyć prawdzie, a może niestety także służyć złu. Coraz częściej mówi się o zdradzie etosu nauki, która przybiera różną postać. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych jest uczynienie z nauki towaru, treści na sprzedaż. Prawda naukowa stała się przedmiotem targu, a naukowcy za pieniądze skłonni są zataić lub zafałszować dane. W 1946 roku, 16 lipca, było to święto Trójcy Świętej, Amerykanie dokonali pierwszego wybuchu bomby atomowej w miejscu o dobranej nazwie Trinity, czyli Trójca Święta. Robert Oppenheimer, kierownik projektu Manhattan, który prowadził ową budowę bomby atomowej, dał wyraz swej wewnętrznej rozterce. Powiedział, z grubsza mówiąc, fizycy poznali, czym jest grzech i tego doświadczenia nie da się pozbyć. Gdy wobec swego zleceniodawcy, prezydenta Trumana, powiedział, panie prezydencie, moje ręce są splamione krwią, ten wyjął chusteczkę i cynicznie krótko odpowiedział, chce pan się wytrzeć? W tym samym czasie inny naukowiec, von Neumann, nie miał tego rodzaju dylematów. Sprowadzał wszystko do technicznych problemów. Jako doradca prezydentów Ameryki, między innymi Trumana, Zawsze stawał po stronie jastrzębi i zabiegał o silne nakręcenie spirali zbrojeń. Wszystkich pacyfistów uważał za idealistów. Jednak podczas pierwszego testu z bombą atomową został napromieniowany, zachorował na raka i zmarł w 1957 roku w wieku 54 lat. Zbliżająca się śmierć wywołała w nim napad paniki. Powrócił do katolickiej wiary swego dzieciństwa. Przyczyn zdrady prawdy może być wiele. Na przykład miernota, niedostatek prawdy, brak wyobraźni teoretycznej, nieprzewidywanie tego, co będzie skutkiem odkryć, konstrukcji. Może być siła władzy. Nauka należy do tak zwanych wartości słabych, wręcz bezbronnych społecznie, stąd może się łatwo poddawać urokowi tyranów. Przykładem może być Platon, przebywający na dworze tyrana Syrakus, Dionizjosa Strasznego. Czy pozorna neutralność? Łatwo powoływać się na naukę, twierdząc, że jest ona wartością obojętną. Nie chce bowiem naukowiec czasami dostrzegać rzeczywistości, jaka się za tym kryje. Tak myślał na przykład Martin Heidegger, który w 1933 roku już poparł nazistów, starając się o wybór na stanowisko rektora, wygłaszał propagandowe wykłady. Tym, co uniewinnia grzech cudzy, może być bezprawne prawo. Miesza ono wtedy w systemie wartości. Uniewinnia zło, usprawiedliwia nawet zbrodnie, karze, i to czasem surowo, za nawet niewielkie przestępstwa. Przykładem kara śmierci za posiadanie choćby jednego banknotu dolarowego w Rosji sowieckiej, a żadna kara dla zbrodniarzy politycznych, tak zwanych klasowych, rewolucjonistów. Uniewinnić znaczy odkupić. Jezus, który uniewinniał grzeszników, mógł to czynić jako Bóg. Do Boga należy uniewinnienie. My włączamy się w ten proces, gdy opowiadamy się za prawdą w ocenie dobra. Opowiadamy się wtedy za Bogiem, który jest prawodawcą, albo przeciw niemu. Święty Paweł uczy: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Refleksje nad grzechami cudzymi miały pomóc nam rozejrzeć się w tym gąszczu zagadnień, w ogromnym, złożonym świecie grzechów, które mają wymiar społeczny ze samej swojej natury. Nie znoszą odpowiedzialności jednostki. Jednostka bierze udział w procesach społecznych zawsze w sposób wolny, świadomy. Do tego wzywa ta refleksja. Święty Paweł przypominał nam o wolności. Powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału. Wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie, bo całe prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Oto czego uczę, postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa.
Była to audycja z cyklu Rozważania o grzechach cudzych w opracowaniu księdza Andrzeja Zwolińskiego.
Tak kończą się audycje księdza Andrzeja Zwolińskiego. Słuchaczy zainteresowanych tą tematyką odsyłamy do jego książki wydanej przez wydawnictwo WAM pod tytułem Grzechy cudze. A ja dziękuję już Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.